Chwała Bogu, że możemy być przed obliczem Boga ponownie i że możemy Go chwalić, dziękując Mu za Jego łaskę, że daje nam możliwości spotykać się i poznawać Go jeszcze więcej i więcej. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj mogli spojrzeć na tę Bożą pomoc z wysokości, który został posłany Tobie i mnie, żeby nas kierować w tym kierunku, w którym nikt z nas nie potrafi iść sam siebie. Będziemy mówić o Duchu Świętym, o tym, który przyszedł od Ojca i Syna, żeby wprowadzać nas w kosztowność. A zacznijmy od listu do Rzymian, 11 rozdziału. 11 rozdział od 33 wiersza. O głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga, jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Bo któż poznał myśl Pana, albo któż był doradcą Jego, albo któż wpierw dał Mu coś, aby za to otrzymać odpłatę. Albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko, Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. Kosztowność poznawania Boga, kosztowność poznawania drogi zbawienia, kosztowność poznawania Bożych obietnic. Wszystko, co łączy się z wspaniałością naszego Boga, jest możliwe tylko wtedy, kiedy Jego Duch zacznie nas w tą kosztowność prowadzać. Kiedy wziąłbym takie dwa urządzenia miernicze na przykład. Urządzenie miernicze do mierzenia ciśnienia w oponach i metrówkę, calówkę, taką pięciometrową na przykład. I chciałbym tą calówką pięciometrową zmierzyć ciśnienie w oponach. Dam radę? Mogę zmierzyć długość opon, grubość i tak dalej. Czy zmierzę ciśnienie w oponach? No ciężko raczej, co? Ale miernikiem do mierzenia ciśnienia w oponach, prosta rzecz. Wkładam, on jest dostosowany, wkładam odpowiednie miejsce i pokazuje mi, ile jest ciśnienia w oponie. Ale gdybym chciał zmierzyć na przykład długość tego pomieszczenia, okaże się wtedy, że urząd, ten przyrząd mierniczy, ten pięciometrowy czy ileś, bardzo fajnie rozkładam i mam zmierzone. Oczywiście łatwiej jeszcze jest dzisiaj laserem mierzyć, ale powiedzmy te dwa urządzenia miernicze. Trudniej mi byłoby zmierzyć ciśnieniomierzem do sprawdzenia ciśnienia w oponie długość tego pomieszczenia. A więc to są dwa przyrządy, które służą do mierzenia, ale jeden nie będzie mógł służyć do drugiego. Jeśli chcemy poznać głębokości Boga, możemy to tylko doznać, kiedy Duch Święty nas w to wprowadzi. Tylko Duch Święty może nas w to wprowadzić. Człowiek nie ma przyrządu w sobie, który mógłby nas prowadzić w bogactwo Boga, w mądrość Boga, w potęgę i majestat Boga. Nasze ludzkie, miernicze możliwości, które dał nam Bóg, one nie wystarczają, żeby wejść w to, kim jest nasz Bóg. Nie wystarczają, chociaż możemy oczami spojrzeć, powiedzieć potęga, majestat, chwała, ale jak to określić, głębokość Jego? Jak określić głębokość bogactwa tego, kim jest Bóg? Jak się zanurzyć w kosztowność tego, kim jest Bóg? Jak skosztować, jak dobry jest Pan? Jak się dowiedzieć, ile przestrzeni? Widzimy, kiedy zastosowany został miernik ducha, apostoł mówi, że Bóg ogarnia sobą wszystko. W Nim żyjemy, w Nim się poruszamy. Jak On zmierzył to? Po ludzku, jak może sobie pomyśleć? No Bóg patrzy z góry, a więc Bóg jest gdzieś tam, a ziemia jest tu, według naszych mierniczych, umysłowych pojęć. Bóg jest gdzieś tam, tak? A my jesteśmy tu, na ziemi. Wymierzyliśmy, Bóg jest daleko, a my tu. I ludzie tak myślą. Bóg jest daleko, Bóg nie widzi nas, Bóg zapomniał o nas. Miernictwo ludzkie w ten sposób doszło do wymierzenia odległości. Ale kiedy Duch Święty wskazuje apostołowi, on mówi, w Nim żyjemy, w Nim się poruszamy, poza Nim nie ma nic. Chwała Bogu, że jest urządzenie, w cudzysłowie powiem urządzenie, bo to bardzo marne słowo, ale jest ktoś, kto może nam pomóc w tej tak ważnej dla mnie i dla Ciebie sprawie. Człowiek, rozumiecie, kiedy człowiek mija Ducha Świętego, to jest głupiec nad głupcy. Nie ma głupszego człowieka od tego, który wie, że jest Duch Święty i go mija, próbując poznawać Boga. Rozumiecie, jeżeli jest to jeden tylko, który może nam w tym pomóc, a człowiek go mija i już więcej nie ma nic, no to jest głupiec, który chce poznać Boga, mijając Ducha Świętego. Na ile go rozumem poznamy? Na ile zmierzymy możliwości? No możemy zmierzyć tą ziemię. Ludzie mierzą odległość do gwiazd swoimi przyrządami. I mówią o wielkich, wielkich odległościach. A cóż to jest? To jest tylko jakaś tam część stworzenia Bożego. Gdzie urządzenia miernicze jeszcze ludzkie sięgnęły? Czy sięgnęły już do nieba? Czy sięgnęły w miejsce chwały? Przecież tam żadne oko nie może wejrzeć. Jeśli Bóg nie da widzenia człowiekowi, jeśli Bóg nie przez Ducha swego Świętego nie da widzenia nieba człowiekowi, to ten człowiek nie zobaczy tego nigdy. To Duch Święty wprowadzał wszystkich świętych Bożych ludzi w kosztowność tego, kim jest Bóg. To On uczył chodzić z niewidzialnym Bogiem. I On uczył określać, co jest dobre, a co złe. Ale teraz jakbyśmy wzięli, żeby coś można było do czegoś podłączyć, to musi być jakieś gniazdko, jakaś wtyczka, tak? Żeby można było podłączyć i żeby jeden był urządzenie działało i drugie mogło do niego docierać albo odbierać to, co to urządzenie ma do przekazania. Bóg stworzył w nas taki odpowiedni przyrząd, żebyśmy mogli odbierać działanie Ducha Świętego. Co to jest? Nasz duch. Bóg stworzył w nas ducha. Człowiek ma ducha, ma odbiornik, do którego Duch Święty może docierać. Nie dociera do twojego ciała. On dociera do ducha naszego, któremu Bóg dał w nas mieszkanie. I dopiero nasz duch odbiera duchowy głos Ducha Świętego. Czy fizycznie słyszysz ducha? A jednakże nie jeden człowiek powiedział, usłyszałem ducha, jak mówił do mnie. I czytamy w Biblii, Duch Boży potwierdza duchowi naszemu, że dziećmi Boga jesteśmy. Musi być potwierdzenie, a to potwierdzenie również nie przychodzi tylko tak sobie. Ono przychodzi z całą rzeczywistością bycia dzieckiem Boga. A więc jak ważne jest to, żeby Bóg jest Bogiem duchów, aby w duchowych wymiarach móc zaglądać tam, gdzie nasz fizyczny człowiek nie wejrzy. Czy chcesz tego, czy pragniesz tego, chrześcijanie, chrześcijanko? Czy twój zakres chrześcijaństwa kończy się na tym, co widzisz, co dotkniesz, czym poruszysz? I mówisz, o, już mam Biblię, umiem czytać, mogę się modlić. Używa swego ciała, namiotu, w porządku. To ciało też jest pożyteczne dla Boga, gdy ono jest ogarnięte przez Ducha Bożego. Bo ciało jest przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. Ciało jest takie otwarte na różne dziwne rzeczy tutaj ziemskie, podczas gdy Duch Święty nie. Duch jest święty otwarty na niebo, na otwarte niebo. Więc jak bardzo jest to potrzebne, żeby doświadczyć tego o głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga, jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Czy chcemy się codziennie udać w tą kosztowność poznawania Boga? To jest właściwie sens naszego życia. poznawać Boga. O tym mówił Jezus Chrystus. Poznawać Ciebie i tego, którego posłałeś, to jest życie wieczne. Potrzebujemy Ducha Świętego. Każde Boże dziecko potrzebuje Ducha Bożego, który by prowadził, wprowadzał w tą kosztowność. Nasze życie ma tylko wtedy sens, kiedy poddani Duchowi Świętemu uczymy się chodzić w duchowych wymiarach. Doznajemy, jak Duch Święty objawia naszemu duchowi te święte wartości głębokości Boga. Jezus powiedział, lepiej dla was będę, jak ja odejdę, bo wtedy przyjdzie do was Duch Prawdy i On was prowadzi we wszelką prawdę, w kosztowność prawdy. Wiecie, chrześcijanie, którzy dochodzą do jakiegoś punktu, w którym już tylko zaczyna ich cielesność działać, to są ci, którzy opuścili podążanie za Duchem Świętym, jeżeli w ogóle za Nim chodzili. Bo rozumiecie, człowiek, nawet człowiek ziemski, do pewnych rodzaju poznań z Biblii może dojść, ale nie pójdzie dalej i głębiej nie wejdzie. Wielu ludzi poznało literalnie Biblię i myślą o sobie wzniośle, ile oni już poznali. Cytują Biblię i nie wiedzą, co cytują, bo oni nie umieją wejść w tą głębię tych Bożych słów. Cytują po swojemu, myślą po swojemu, uważają po swojemu. Jeżeli człowieka nie będzie Duch Boży wprowadzał w kosztowność prawdy, człowiek nie jest w stanie tam się zanurzyć. Któż Bogu dał coś wpierw, aby za to otrzymać odpłatę? Wszystko z Niego, dla Niego i przez Niego i ku Niemu. Boży ludzie, Boży człowiek, jakże często my rozsądzamy rzeczy naszego duchowego życia cielesnymi zmysłami, mierzymy je wymiarem naszego logicznego umysłu. Jakże często ograniczamy wspaniałość Boga przez to, że mierzymy swoje życie według zakresu tego, co nasze mięśnia potrafią, a nie według tego, co potrafi Duch Boży. Jakże biedni jesteśmy, często nie sięgając głębokości skarbów Bożych, ograniczając się poprzez to, wystarczy mi to, co mam. I później widzimy wielu znużonych chrześcijan, już im wystarczy to, co mają. Oni już nie mają radości ducha w sobie. Ich duch jest już uśpiony z powrotem. On już nie bierze udziału w tym chrześcijaństwie. Ich ciało tylko jeszcze bierze udział. Ich duch już znowuż jest zamknięty. Nie słyszy głosu Ducha Świętego. Im wystarcza to, co mają. Im wystarcza, że mają coś tam do spania, coś do jedzenia. Im wystarcza, że mogą sobie pozwolić na to czy na tamto. Im to już wystarcza w chrześcijaństwie. O, jaki jest dobry Bóg. Mam co jeść, mam co pić, mam gdzie spać. A co wiesz o Nim? Jak twoje serce bije na głos Boży? Jak bardzo pragniesz być z Nim całą wieczność? Jak zostawiasz te wiele cielesnych rzeczy, żeby poznać Pana? Jak ograniczasz swoje cielesne zapotrzebowania, żeby one ci nie zabrały czasu z Bogiem? Jak poprzestajesz na małym, żeby sięgnąć w głębokość Boga, poznać Jego więcej? Tam żaden komputer ci nie wprowadzi, cała elektronika ziemi ci nie wprowadzi. Całe te wynalazki ludzkości cię tam nie wprowadzą. Możesz sięgać do wszystkich informacji, jakie ludzie zgromadzili na tej ziemi i one cię tam nie wprowadzą, bo cielesny człowiek nie ma tam wstępu. Tylko duchowy człowiek może iść głębiej, dalej. I ten duchowy człowiek w skromności swojej doświadcza, Boże, jak wspaniała jest Twoja łaska. Pamiętamy tego Bożego człowieka, którego nieustannie gdzieś przypominamy sobie, Pawła, który dostał objawienie Chrystusa, objawienie Ewangelii, objawienie Boga, a on dalej pragnął poznać Go jeszcze więcej. Jakże musi być wspaniały ten Bóg, do którego serce tego człowieka tak lgnęło. Ludzie, przecież widzicie, co się dzieje, jak jest ograniczana świadomość Boga, jak ludzie tracą świadomość Boga, poprzestając na swoich cielesnych związkach i myślą sobie, że już coś osiągnęli, że do czegoś doszli. Są tak zadowoleni z siebie, już nie widząc, że już nie żyją dalej z Bogiem. Jeśli ciało przychodzi do władzy, zawsze tam będą kłótnie, właśnie i wysokie mniemania o sobie. Ale kiedy Duch Święty cię prowadzi, jesteś coraz bardziej świadomy, jakże niegodny jesteś tego, do czego Bóg cię powołał. Jakże niegodna jesteś tego, by Bóg cię prowadził chociaż krok dalej. I dziękujesz Mu całym swoim sercem. Boże, Tobie dzięki za to, że chcesz to mi czynić. Tak jak Dawid powiedział, Boże, ja sobie w ogóle na to nie zasłużyłem, żebyś mi pokazał przyszłe pokolenia, że kiedyś ze mnie, z tego mojego rodu będzie Mesjasz. A cóż to jest w porównaniu z całą wiecznością z Bogiem? Poznać Go jeszcze głębiej, jeszcze więcej. Jakże Ty zaniedbasz wtedy te wiele rzeczy. Ludzie myślą o różnych rzeczach. Nie pozwolisz, żeby Twój umysł został odprowadzony od tej kosztowności. Jeśli cokolwiek będziesz robić tak, żeby to czynić, aby mieć czas z Bogiem. Nie pochłoną cię pieniądze, nie pochłoną cię rzeczy tego świata. Będziesz używał, będziesz pracować, ale po to, żeby mieć czas z Bogiem. Nie dasz sobie zabrać nic, nie dasz sobie sprzedać tego za coś tamkolwiek, żeby stracić to, co Bóg ci dał. Będziesz wykorzystywać to, żeby mieć czas z Bogiem. Żeby mieć czas z Bogiem, uczyć się Boga, bo wiesz, że rzeczy ziemskie przeminą, te rzeczy ziemskie nie są ci tak ważne, jak to, co Bóg ma dla ciebie, bogactwa, które objawia ci przez Ducha swego Świętego. Będziesz pracować, ale po to, żeby mieć czas z Bogiem. Nie po to, żeby pobiec zaraz po sklepach, nie wiadomo co pokupywać i wydać pieniądze i znowuż pracować i wydać i znowuż pracować i wydać. Ale będziesz żyć skromnie. Ktoś powie jak ubogo, a możesz mieć naprawdę zarobione na jakiś czas i one ci będą służyć, żebyś miał czas z Bogiem. Żebyś miała czas z Bogiem. Poznać Go jeszcze więcej, skosztować jak dobry jest Pan. Chodzić przed Jego świętym obliczem. Coraz bardziej świadomą tego, kim On jest, ten Bóg. Głębokości bogactwa. Mądrości i poznania Boga. Jakże dobrze, że coraz bardziej zbadane są Jego drogi, Jego wyroki. Dzięki Duchowi Świętemu, który wprowadza ludzi w kosztowność Boga, coraz więcej wiemy o Bogu. I to jest cenność tej ziemi, o czym mówiliśmy też. Skarbem tej ziemi nie jest to, ile ma zdrowia, tylko ile ty znasz Boga. Pierwszy Koryntian, drugi rozdział. Dobrze, następne znane nam słowa od 9 wiersza. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Widzicie? On może zmierzyć. Duch Święty może mierzyć głębokości Boże i On bada te głębokości. Im więcej ich doświadczysz, wiecie jak zacofani są dzisiaj chrześcijanie, jak mało znają Boga, jak wielu wpada w duchowości diabelskie, wielu chodzi za mądrościami tego powiedzmy religijnego chrześcijaństwa, jak mało ludzi idzie poznawać Boga głębiej i głębiej, kosztowność tego kim On jest. Żeby doznać, jak ta głębokość, jak ta wspaniałość Boga przenika ciebie coraz bardziej. Jak człowiek zaczyna poznawać Boga, dla tego człowieka tylko to się już liczy. Wszystko zostaje już poza. Wszystko. Wiecie, niektórzy ludzie nie widzą tego i tracą czas, myśląc sobie, a już wiem, już znam. Jakże wiele jeszcze człowiek nie wie. Jeszcze jak wiele musimy się nauczyć o Bogu. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Później czytamy w Piotra te bogactwa. Te Boże obietnice, te skarby duchowe. To jest najwspanialsze, co mogło nam się przytrafić. Kiedy zaczynasz poznawać Boga, właśnie Duch Święty zaczyna cię prowadzić w kosztowność. On nakierowuje cię na to, o co masz prosić, co masz szukać, o czym masz myśleć. To On właśnie to prowadzi i wtedy człowiek jest odwrócony do Boga twarzą. Bez Ducha Świętego człowiek nawet myśleć nie potrafi. Nie potrafi myśleć prawidłowo, żeby się skierować do Boga i nie umie wybrać między dobrem a złem. Bez Ducha Świętego jesteśmy nieumiejętni, nie umiemy zmierzyć to, co napotykamy i bierzemy często własne nieszczęście jako szczęście, a szczęście odrzucamy, myśląc, że to jest nasze nieszczęście. Nie umiemy zmierzyć, czy to jest dobre, czy to jest złe. Dopiero Duch Święty nam to okazuje. To On daje nam wskazania, które są tak potrzebne, żebyśmy nie szli złą drogą. I tak jak Słowo Boże mówi, nie gaście Ducha Świętego. Nie zasmucajcie Go. On jedynie może nas prowadzić pośród tych ziemskich wydarzeń i my będziemy zachowani od zła ducha tego świata. Tylko Duch Święty może nas tak prowadzić, że zachowa nas od zła ducha tego świata. Tylko Duch Święty może nas tak prowadzić. Zwróć uwagę na twoje ciało, jak jest skuszone, jak łatwo ono by uległo tym pokusom. Jak już byś poszedł, gdyby nie Duch Święty, każdy z nas by ulegał pokuszeniom. To Duch Święty zatrzymuje nas i nie pozwala nam pójść. Jeśli Go będziemy gasić, to w końcu pójdziemy. Ale Duch Święty daje nam siłę, żebyśmy nie szli za tymi pokuszeniami. A sam doznajesz, jak one silne są, jak napierają twoje ciało, już by pobiegło za tym. Moje, twoje, nasze ciało pobiegłoby za tym, tylko Duch Święty ma siłę i moc zatrzymać nas. Czy wiesz o tym? To nie ty ani ja mocą swego myślenia zatrzymujemy się przed tym, aby nie pójść w pokuszenie. To Jego Duch Boga Wszechmogącego powstrzymuje nas i daje nam siły, żeby powiedzieć nie, nie chcę tego, nie pójdę tam. Nie oddam swego życia z Bogiem za to. Boże, ratuj mnie przed tym. Twoje ciało by pobiegło już tam. Wiesz jak szybko, wiesz sam jak to jest. Czy sama? Ilu pobiegnie? Nie oprze się na Duchu Świętym. Potem widzisz, co się dzieje z ich życiem. Kto może nas prowadzić w prawdę Bożych słów? My, nasza logika, nasz rozum? Jeśli Duch Święty nie wprowadzi nas w Biblię, to kto nas prowadzi w Biblię? Jest jeszcze jeden Duch, który wprowadza. On też zna Biblię, tylko jego interpretacja jest inna. On nie zna głębokości Boga, dlatego interpretuje po swojemu. To jest diabeł. Ale kiedy Duch Święty wprowadza nas w Biblię, wtedy my nie mamy interpretacji naszego ciała ani diabła. Mamy to, co Duch Święty wie. I wtedy my wiemy na pewno to, co jest prawdą. I prawda nas wyswobadza. Daje nam wolność od cielesności, od duchowości tego świata. Ona daje nam swobodę, abyśmy szli w sposób godny Boga według Jego planu, Jego zamysłu, według Jego słowa. Życie nasze odmienia się. Stajemy się bohaterami idącymi za Bogiem. Atakowanymi żołnierzami Chrystusa Jezusa. napełnionymi Jego duchem, aby podążać za Nim. I coraz bardziej świadomi, jak straszna bitwa się tu toczy. Ilu ludzi jest oszukiwanych i odwodzonych od Boga. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz słowa, których naucza duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Nie da rady inaczej. Chwała Bogu, że ani na moim logicznym rozumie, ani na twoim logicznym, choćbyśmy nie wiem, jakimi logikami byli, jak logicznie byśmy myśleli, choćbyśmy, nie wiem, byli jak wielkimi umysłami chodzącymi po tej ziemi, nie wejdziemy w kosztowność tego, kim jest Bóg, jeśli Duch Święty nas tam nie będzie prowadził. Dlatego nieustannie, dzień w dzień, patrz, czy ty idziesz w dobrej mierze, czy jest ktoś, kto mierzy twoje życie miarą Bożą, nie ludzką, nie diabelską, tylko Bożą, mierzy twoje życie i mówi, brakuje. Masz wzrastać więcej w kierunku wieczności. Ta miara Boża nieustannie pokaże wyżej. Jak wielu ludzi już spoczęło na laurach. A ilu jeszcze uznaje według miary Bożej wyżej. Boże, wyżej. Do wymiarów Chrystusowych, tak? Zobaczcie, bez Ducha Świętego ludzie mają to w Biblii zapisane, ale o tym nie myślą w codziennym życiu. Nie to jest siłą napędową ich poznawania Boga. Wyżej, bliżej, więcej z Boga. Ile razy masz coś, chcesz kupić, sobie pomyślisz, a czy ja to naprawdę potrzebuję? Lepiej wolę mieć to, żeby spożytkować sobie czas na bycie z Bogiem. Wykupuję sobie ten czas. Czegoś nie kupię, ale kupię sobie czas z Bogiem za to. Nie będę musiał iść biegać gdzieś tam za robotą, bo mam i mogę spędzić czas z Bogiem. Inni mogą przyjść w świetnych bluzeczkach, spodniach jeszcze lepszych, bucikach czy innych rzeczach, a ja mogę przyjść w takim prostym ubraniu. Oni będą biedni, a ja bogaty. Bo to polega na tym, ile byłem z Bogiem. A nie ile straciłem czasu, żeby się lepiej ubrać, czy lepiej wyglądać, czy cokolwiek. To jest to, mądrość z góry, to jest ty mierzysz czas i wiesz, że potrzebujesz go mieć więcej dla Boga, żeby poznać go. I nie uciekasz gdzieś, bo ci potrzeba tam, czy tu, czy jeszcze gdzieś. Ilu ludzi oddaje poznawanie Boga na poznawanie czegoś tam? Polityki, zagrożenia świata. A Bóg powiedział, że On nie zostawi bez świadomości proroków swoich. Jego prorocy będą zawsze wiedzieć szybciej niż ten świat. Cokolwiek wie o tym, co tu się stanie. Bóg mówi, ja zawsze mówię szybciej o tym. Lepiej być z Bogiem i dowiedzieć się od Boga, jak jest naprawdę, niż słuchać tych proroków tego świata i stale być omamionym. Mieć pokrzywione te myślenia. Zobaczcie, ale człowiek zmysłowy nie przyswaja tych rzeczy. Zmysłowy to cielesny, nie przyswaja tych rzeczy. Które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowe. Jaki to jest wymiar, myśl Chrystusowa? Jaki to jest wymiar? Myśl Chrystusowa to jest całe nasze życie, teraz i na wieczność. To, co wam mówiłem o tym duchu, jest to w Zachariasza 12:1 napisane. Później też jest o tym działającym Bożym Duchu. I tu jest napisane 12:1. Wyrocznia, słowo Pana o Izraelu, mówi Pan, który rozpiął niebiosa, ugruntował ziemię i stworzył ducha człowieka w jego wnętrzu. Bóg stworzył to, co jest potrzebne, żeby mógł się z nami komunikować. Piękne to jest. Po prostu bez tego ducha bylibyśmy jak zwierzęta chodzące. Nie byłoby komunikacji między nami. Bóg stworzył możliwość komunikowania się z nami. To On to uczynił, bo chce z nami komunikować się. Czy to jest dobre dla mnie, czy złe dla ciebie. Bóg chce z nami codziennie mieć społeczność. Komunikację chce mieć z nami codziennie. I chce poprzez Twojego czystego ducha i świętego mojego czystego, świętego ducha komunikować się z nami, oznajmiać nam swoje wspaniałości. Chwała Bogu. Codziennie chce być z nami ten Bóg. I dlatego Duch Święty nie będzie cię prowadził w grzeszność, bo grzeszność oddziela nas od społeczności. Duch Święty nie będzie cię prowadził w tracenie czasu, bo tracenie czasu oddziela nas od społeczności. Mam wykorzystywać czas. A więc Duch Święty będzie cię zawsze prowadzić do tego, żebyś słyszał Boży głos i żebyś był otwarty, otwarta na Boże działanie. Nasze życie tylko wtedy ma sens. Kiedy Duch Święty cię prowadzi, nie masz problemu, co wybrać. Kiedy ciało, masz kłopoty. Kiedy Duch Święty cię prowadzi, od razu wiesz, co jest dla ciebie dobre, a co złe. I wybierasz dobre, bo chcesz żyć. Chcesz być z Bogiem. Głębokości poznania Boga. Wspaniałości poznawania Boga. Rozkosz poznawania Boga. Czyż to nie jest wspaniałe? Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, ale dzięki mojemu duchowi to się stanie. Mówi Pan Zastępów, jest to 3:4-6 też tego Zachariasza. Wspaniałości. Powiem Wam, musi nam zależeć. Ja widzę, jak ludziom nie zależy na Duchu Świętym. Jak sobie pozwalają na chodzenie własnymi drogami i gaszą go, i gaszą go, i gaszą go, aż w pewnym momencie nie wiedzą już, co mają robić. Bo już nie ma kto im to powiedzieć. Chociaż słyszą słowo Boże, głoszone Słowo Boże, i tak ono ich nie poprowadzi, bo oni już nie umieją przyjąć tego słowa. Bo to słowo też nie przyjmiesz bez Ducha Świętego. To, że w pewnym momencie zaczęliśmy Biblię czytać i ona stała się dla nas wspaniałą księgą, to sprawił Duch Święty, a nie my. Wcześniej otwieraliśmy i wcale nie była taka. A to jest ta sama księga. Jak myślicie, czy już poznaliście wszystko z niej? A ile czasu z nią spędzacie? Wiecie, to jest tak jak z modlitwą. Tą księgę musisz mieć w sercu cały czas. Ona jako Biblia to jest księga, ale musisz ją mieć w sercu cały czas. Musisz z nią spędzać cały czas. Kiedy normalnie żyjesz z Bogiem i chodzisz według Bożego Słowa, to Słowo mieszka w twoim sercu i rozważasz je w sercu swoim nieustannie. Biblia mieszka w tobie. Coraz bardziej poznajesz kosztowność Słowa Bożego i ono przenika twoje serce i wtedy z obfitości serca zaczynają mówić twoje usta. Ona musi być wpisana, o tym Paweł pisał w liście do Koryntian też. Ona musi być wpisana w serca nasze. Kosztowność Bożego Słowa. Mamy z tym Słowem chodzić nieustannie, z tymi skarbami. To one decydują o naszym życiu. Przecież to Słowo decyduje o naszym życiu. Ono po to zostało do nas posłane, żeby ono decydowało, co będziemy robić, kiedy jesteśmy już wierzącymi ludźmi. Bo jest mówi, że moje słowo będzie was sądzić. Ono nie jest tylko tak sobie, ono dzisiaj już ma nam pokazywać, co jest miłe Panu, a co niemiłe. A w pokuszeniach ma dać nam rozwiązanie sprawy. I to też dzięki mocy Ducha Świętego, a nie dzięki temu, że wiemy o tym, że tak jest. Człowiek może wiedzieć, że tak powinien zrobić, a zrobi i tak inaczej. Wiemy o tym, Paweł pisał jeszcze sprzed nawrócenia. Chciałem czynić dobra, trzymało mnie się zło. Brakowało mi Ducha Bożego, który by mi dał siłę, abym czynił to dobro, które wiem, a nie czynił zła. Jakiż wielki przywilej masz. Czym zmierzysz odległość do nieba? Jaka jest odległość do nieba? Ona jest na wymiar ciała. Ciała Pana Jezusa Chrystusa. Dokładnie przez ciało Jezusa mamy wstęp do miejsca Najświętszego. Taki jest wymiar do nieba. Cała ta odległość od tego wszystkiego, co widzialne, do tego, co niewidzialne, zostało określone jednym ciałem. Czystym, świętym, doskonałym ciałem Jezusa Chrystusa. To jest ten wymiar, który Tobie jest potrzebny, żebyś znał i ja, abyśmy przez to ciało szli do wieczności, a nie inaczej. I stąd musimy się pilnować i tylko na tej drodze duchowi ludzie mogą iść. Bezbożni upadają, przewracają się, giną. Duch Boga mówi duchowi naszemu, dzieckiem Boga jesteś. Należysz do Wszechmogącego. Wiesz, jakie to jest wzniosłe? Inne masz poczucie wartości. Nie sprzedajesz się tak, jak sprzedają się ludzie w świecie za byle co. Masz poczucie wartości, jaką cenę za ciebie zapłacono, żebyś mógł być dzieckiem Boga. Odkupić mnie, ciebie z naszych grzechów. To nie jest tylko tak sobie w Biblii, to jest prawda. Najwyższa cena za mnie i za ciebie zapłacona przez Syna Bożego. On zapłacił za mnie i za ciebie. A człowiek sobie może myśleć, a ja mogę robić to czy tamto. Nie, będziesz od tej chwili cenić tego, który za ciebie zapłacił. Będziesz do Niego należeć. Będziesz Jemu służyć gorliwie, z całego serca. Potrzebujemy nieustannie Ducha Bożego, nieustannie. Bez Niego ani kroku nie zrobić, ani kroku w cielesności, bo cielesność wiesz, gdzie cię prowadzi. Zmysłowość, a zmysłowość gdzie? Do grzechu, do chodzenia koło siebie, szukania swego, zabiegania o swoje. Słowo Boże mówi, że nawet nie umiemy się modlić, a Duch Święty umie i wzdycha w nas. Chwała Bogu, że jest Duch Święty. Wiecie, ta ziemia bez Ducha Świętego byłaby pusta. Jezus odszedł, zostalibyśmy jak sieroty z wiedzą biblijną, ale co mamy z tym zrobić? Jak walczyć z tym duchem, którego nie widzimy? Który tak perfidnie nas podchodzi, a nieraz jak napada na nas, dzieci Boże, to aż nam wstyd jest, że jeszcze w naszym ciele tyle rzeczy można uruchomić? Jakie to szczęście, że nie ma potępienia. Wiecie, wtedy, kiedy diabeł napada na nas i pokazuje nam jeszcze, ile w tym ciele zostało pamięci ze starego życia, i uciekliśmy od Boga. Duch Święty nam pokazuje zbawcze działanie krwi Bożego Syna. Zostajemy, jesteśmy wdzięczni Bogu. Boże, jaka to łaska. Dobrze, że to ciało nie wejdzie do wieczności. Chwała Ci, Boże, że nie wpuścisz. To, co tak mnie udręczać potrafi nieraz. Nieraz dobrze służy, ale nieraz tak potrafi udręczać. I tak prowokować do czegoś złego. Nieraz bardzo fajnie służy. No nie czuję przeszkód. Fajnie mi się idzie i w tym ciele służy Bogu. A nieraz taki opór stawia. Tak wrednie chce postępować. I wtedy widzę, jak potrzebuję Bożego Ducha, by nie przerazić się tym. Nie uciec od tego świętego Boga, który dał mi swego Syna, by mnie zbawić. Wiem, że dopóki będę w tym ciele, ono jeszcze oddziela mnie od Boga. Ale pewnego dnia rozstanie z tym ciałem nastąpi. I otrzymam wspaniałe ciało Jezusa Chrystusa, którym nigdy nic takiego się już nie wydarzy. Nigdy złamyć. Wiecie, jakie to jest wspaniałe. Nieraz siedzisz i słuchasz słowa i w momencie gdzieś jakaś myśl cię odwodzi od słowa. Myśl, co jest? Przecież chciałem słuchać, a nie myśleć o czymś tamtym. I to właśnie diabeł takie coś próbuje zrobić, po prostu jakąś myśl wrzucić. Może cię odciągnie od myślenia o tym, co się dzieje w ogóle teraz koło ciebie. Zabrniesz gdzieś i stracisz to, co cenne. Jesteśmy pod atakiem, ale mamy obronę. Taki miecz obosieczny. Miecz Ducha Świętego, Słowo Boże. Ono nam przychodzi z pomocą, żeby dać odpór, przeciwstawić się, wygrać, wrócić z powrotem do tej pięknej pozycji w Chrystusie. Boże, w Chrystusie Żyć w Chrystusie to jest najpiękniejsze miejsce na tej ziemi. Nie w jakimś ceglanym domu, jakimkolwiek. W Chrystusie, dzięki Duchowi Świętemu, w tym wspaniałym miejscu społeczności z Ojcem. Żyć w Chrystusie, nie uciekać z tego miejsca za nic. Nie chodzić jakbym, nie wiadomo, ja sam miał być świętym. To Duch Święty czyni nas świętymi, gdy my trwamy w Chrystusie. To On powoduje to, co się dzieje, że możesz iść dalej i dalej za Bogiem. Duch prawdy, który wprowadza nas w kosztowność prawdy. Chwała Bogu. Cudowny, wspaniały Bóg na tej ziemi, nie sami. Jezus mówi, nigdy was nie zostawię samymi. Jakie to piękne. Będę z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Pamiętaj, bez Ducha Świętego jesteś tylko namiotem, który może diabeł zdmuchnąć swoim tym piekielnym uderzeniem pokuszeń, pożądliwości, pociągnięć gdzieś, sponiewierać, poprzewracać się, po błocie tego świata cię poprzemieszczać. I nawet nie będziesz wiedzieć, w pewnym momencie się łapiesz, jak już tam jesteś. Ale Duch Święty jest siłą, która strzeże nas lepiej niż diabeł strzegł tego świata przed Jezusem. Duch Święty lepiej nas strzeże przed diabłem. I to dzięki Jego mocy i sile są te sygnały ostrzegawcze i wsparcie dostajesz, żeby się przeciwstawić złemu. Dać mu odpór, żeby uciekł. I uciekaj, znowuż masz odpocznienie. Możesz dalej kosztować. Bez tego przeszkadzacza. Wróci pewno za jakiś czas. I znowuż będziesz musiał dać odpór. Żeby nie zabierał ci cennego czasu, który masz z Bogiem zapłacony tak wysoką ceną. Druga Królewska, drugi rozdział. Drugi rozdział od pierwszego wiersza będziemy czytać. A gdy Pan zamierzał unieść Eliasza wśród burzy do nieba, wyszedł Eliasz z Elizeuszem z Gilgal i rzekł Eliasz do Elizeusza, pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie aż do Betelu. Lecz Elizeusz odpowiedział, jako żyje Pan, jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę. I stąpili do Betelu. A wtedy wyszli uczniowie prorocy, którzy byli w Betelu do Elizeusza i rzekli do niego, czy wiesz, że dzisiaj Pan uniesie Twego Pana w górę? A on odpowiedział, ja też to wiem, lecz wy milczcie. Wtedy rzekł do niego Eliasz, Elizeuszu, pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie do Jerycha. Lecz ten odpowiedział, jako żyje Pan, jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę. I weszli do Jerycha. Wtedy przystąpili do Elizeusza uczniowie prorocy, którzy byli w Jerychu i rzekli do niego, czy wiesz, że dzisiaj Pan uniesie Twego Pana w górę? A on odpowiedział, ja też to wiem, lecz wy milczcie. Wtedy rzekł do niego Eliasz, pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie nad Jordan. Lecz ten odpowiedział, jako żyje Pan, jako żyjesz Ty, że Cię nie opuszczę. I poszli obaj. A poszło też 50 spośród uczniów prorockich, lecz ci stanęli na uboczu z dala, oni zaś obaj stanęli nad Jordanem. Wtedy Eliasz zdjął swój płaszcz, zwinął go i uderzył nim wodę, a ta rozstąpiła się w jedną i drugą stronę. Oni obaj zaś przeszli po suchej ziemi. Gdy zaś przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza, proś, co mam dla ciebie uczynić, zanim zostanę wzięty od ciebie. Elizeusz zaś odpowiedział, proszę, niech mi przypadną w udziale 2/3 twojego ducha. A on odpowiedział, o trudną rzecz poprosiłeś, lecz jeśli mnie ujrzysz, w chwili, gdy będę od ciebie wzięty, spełni ci się to, a jeśli nie, to się nie spełni. O czym teraz Eliasz mówi? Eliasz mówi, jeśli Duch Święty nie otworzy ci oczu na to, co ja widzę, to nie dostałeś ducha, ale jeśli otworzy ci oczy i ty zobaczysz to, to znaczy, że już go masz. To Duch Święty otwiera oczy na rzeczy niewidzialne, które Bóg zasłoni dla każdego człowieka i nie będzie widział tego człowiek, któremu Bóg nie chce tego pokazać. Ale daje swego ducha, by ludzie mogli to zobaczyć. Czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, co do serca ludzkiego nie wstąpiło. To Bóg pozwala zobaczyć. I Eliasz mówi do Elizeusza, jeśli ty zobaczysz, to zostałeś. I co się dzieje? A gdy oni szli dalej, wciąż rozmawiając, oto rydwan ognisty i konie ogniste oddzieliły ich od siebie i Eliasz wśród burzy wstąpił do nieba. Elizeusz zaś widząc to zawołał, ojcze mój, rydwan Izraela, jego konnico. I już go nie zobaczył. Pochwycił tedy swoje szaty, rozdarł je na dwie części. Ale został płaszcz Eliasza. I podniósł płaszcz Eliasza, który zsunął się z niego, zawrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. Teraz on będzie chodził w tym płaszczu po ziemi. Przeoblekał się tym płaszczem. Następnie wziął płaszcz Eliasza, który stanął, uderzył nim wodę i rzekł: gdzie jest Pan Bóg Eliasza? Również gdy on uderzył wodę, rozstąpiła się ona w jedną i drugą stronę i Elizeusz przeszedł. Chwała Bogu. Widzicie, Boży człowiek w mocy ducha widzi, a następnie podąża. Widzicie, on chodził za Eliaszem. Eliasz dla niego był kimś bardzo cennym, ważnym. Uczył się przy Eliaszu. Ale wiedział, że kiedy Eliasz odejdzie, on potrzebuje ducha, który prowadził Eliasza. Nie tyle wiadomości nawet, co tego ducha, który tak prowadził Eliasza. I ten duch spoczął na Elizeuszu. Widzimy później Elizeusza, który podąża i dzieją się cuda, działania Boże. Również widzenia tego, co ktoś może nie widzieć. I później Elizeusz ma doświadczenie ze swoim uczniem. I to czytałem w 6 rozdziale. Wtedy od 14 wiersza, bo tu chodzi o tego króla Aramu, który rady miał w namiocie, ustalali, jak tego Izraela zniszczyć, a Izrael zawsze wiedział, co ten król tam ustalał. W końcu król się dowiedział, że jest taki człowiek w Izraelu, który chociaż nie jest w namiocie, a wie, co się dzieje w namiocie. No i król postanowił go zabrać z Izraela, bo jeśli go zabierze z Izraela, to Izrael nie będzie wiedział i wtedy będzie mógł wygrać, a więc wysłał oddział. Wtedy wyprawił tam konnice i wozy wojenne i znaczny oddział wojska i ci, wyruszywszy nocą, otoczyli miasto. A gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał i chciał wyjść, oto miasto otaczało wojsko, konnica, wozy wojenne. Rzekł więc jego sługa do niego: biada, panie mój, jak postąpimy? A on odpowiedział: nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Elizeusz modlił się tymi słowy: panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył pan oczy sługi i przejrzał. A oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. Elizeusz je widział. On duchowo widział to, co jest w duchowych wymiarach. Ale ten sługa nie widział. On tylko widział te cielesne jeszcze rzeczy. Brakowało mu tego ducha, a więc Elizeusz pomodlił się: Boże, pomóż mu zobaczyć. Chociaż na ten czas niech zobaczy te duchowe wartości, które duchowy człowiek rozeznaje i widzi. Czy jesteś sam na tej ziemi? Czy jesteś sama? Kto jest z tobą? Czy widzisz to? Duchowy człowiek wie, kto jest z nami. Cielesny człowiek stale musi sobie o tym przypominać. Jeśli ja jestem z tobą, mówi Pan, to któż przeciwko tobie? On jest silniejszy. On podtrzymuje słowem swojej mocy wszystko. Duchowi ludzie, my musimy pilnować się tych duchowych wartości i żyć w tych duchowych wartościach, pamiętając o nich nieustannie. Czwarta Mojżeszowa, 11 rozdział. Inny Boży człowiek. Jedenasty rozdział, 24 wiersza. Mojżesz wyszedł i opowiedział ludowi słowa Pana. Potem zgromadził 70 mężów ze starszych ludu i kazał im stanąć wokół namiotu. I stąpił Pan w obłoku i przemówił do niego. Wziął też nieco z ducha, który był w nim. Nieco z ducha, który był w nim. I złożył na 70 starszych mężach. A gdy duch spoczął na nich, prorokowali, co im się potem już nie zdarzyło. Lecz w obozie pozostali dwaj mężowie, jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich także spoczął duch, gdyż i oni byli wśród wyznaczonych, ale nie weszli ku namiotowi. Oni też prorokowali, lecz w obozie. I przybiegło pachole i oznajmiło Mojżeszowi: Eldad i Medad prorokują w obozie. Na to odezwał się Jozue, syn Nuna, usługujący Mojżeszowi od swojej młodości, rzekł: panie mój Mojżeszu, zabroń im tego. Odpowiedział mu Mojżesz: czyż byłbyś zazdrosny o mnie? Oby cały lud zamienił się w proroków Pana, aby Pan złożył na nich swojego ducha. Oby. Co czytamy? To ile tego ducha było w Mojżeszu, że jakby no jakąś troszkę z tego ducha wziętej 70 mężów prorokuje w jednym momencie. Ile widziałeś z tych duchowych wartości już, czy widziałeś? Powiem wam, że wielu wierzących ludzi jest znużonych chrześcijaństwem, bo nie znają duchowych wartości. Ich oczy, serca są zamknięte. Brakuje im tego, co duchowe. Proś Pana o to, by Duch Święty otworzył ci oczy serca i byś coraz więcej widział, widziała z duchowych wartości tego, co Bóg ci dał w Jezusie Chrystusie. Czym cię Bóg obdarzył w swoim Synu? Abyś chodził, coraz bardziej chodziła, napełniony Jego Duchem. Znając kosztowność, wspaniałość Boga chwały. Dzieje apostolskie, 1:6. Gdy oni tedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii, aż po krańce ziemi. I gdy to powiedział, oni patrzyli, został uniesiony w górę i obok wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, to dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich. I rzekli: mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Chwała Bogu, wiecie? Ilu ludzi jeszcze widziało, jak Jezus odchodził do nieba? No przecież im wyżej się unosił, tym więcej ludzi widziało tam chyba, tak czy nie? Nie, tylko oni to widzieli. To świadczy, że Duch Boży już pracował w nich, otworzył im oczy na duchowe wartości i oni mogli widzieć swojego Pana odchodzącego do nieba. Co to dla nich znaczyło? Że Jego Duch spocznie na nich. I spoczął. I w mocy tego Ducha poszli, aby głosić Ewangelię, aby czynić to, co czynił ich mistrz, aby być gotowymi. Nie drżeli, nie bali się, byli pewni tego, co dostali, kiedy ten Duch napełnił ich wnętrzności. Obdarzenie niebios, wspaniałość niebios. Chrześcijaninie, chrześcijanko, jakie jest twoje bogactwo? Czym się chlubisz? Czy to jest Jezus? Jeśli tak, w porządku. Masz duchowe oczy i widzisz wspaniałość Króla Królów, siedzącego na tronie chwały. Tam, gdzie oczy apostoła Jana mogły sięgnąć w duchowym wymiarze i on mógł oglądać niebo. Zaniesiony tam w duchu. Mógł oglądać, mógł to wszystko widzieć. I mógł o tym napisać do mnie i do ciebie. Duch Boży z Bożego człowieka, a co dopiero z Chrystusa, Bożego Syna. Przecież w Nim zamieszkała pełnia boskości. I pełnię tą mamy w Nim i my. Wiecie, zobaczcie, jak wróg ogranicza nas przez to, że my nie zagłębiamy się z Duchem Bożym w kosztowność Ojca i Syna, że rozumiecie, że wielu ludzi poprzestało na sobie, a nie na Duchu Świętym. Wyleję Ducha Mego na wszelkie ciało, mówi Pan, i będą prorokować, i widzenia mieć będą, i sny, i objawienia. Chrześcijaństwo nigdy nie było nudne i nie będzie, jeśli Duch Święty cię wprowadza w kosztowność Ojca i Syna. ale staje się mizerny, jeśli to twój rozum cię tam wprowadza, twoja logika. Ona zawodzi, gdy pokuszenie przychodzi. Człowiek szybko łapie to, co diabeł daje. Dopiero później myśli, o, może niepotrzebnie to wziąłem, czy wziąłem, ale już, a to zostaw. Skoro już masz, to zostaw. Musimy się nauczyć, że tak jak bez wody nie umiemy żyć, tym bardziej bez ducha, który jest tą żywą wodą, która naszemu duchowi daje siły żyć przed Bożym obliczem według Jego Bożego upodobania. Pragnij Go. Pragnij Go, po prostu pragnij. Jest mój, kto pragnie, kto pragnie, kto pragnie, niech przychodzi do mnie. Przychodźcie wszyscy, spragnieni, obciążeni. Znajdziecie odpocznienie. Czy ci wystarczy twoje chrześcijaństwo? Jest mój, gdybyś miał wiarę jak ziarnko gorczyczne, to rzekłbyś tej górze, wznieś się i rzuć się w morze, i ona musiałaby to zrobić. Jaką siłę potrzebuje, żeby kazać górze wznieść się i rzucić się w morze? Według świata musiałbyś wysłać 1000 tych spychaczy, koparek, wszystkiego, samochodów. Niech by przeniesie tą górę do morza. Kuli, łomami, rozbijali trotylem, nie wiadomo czym. A ty przez wiarę i ona bez niczego przynosi się i rzuca się w morze. To jest siła Stwórcy. Jezus tylko pokazał na podstawie tej góry. Ale co może uczynić wierzący, wierząca? Co może uczynić wierzący, wierząca? Wszystko. Jaka siła, jaka moc, czego my naprawdę potrzebujemy, żeby chodzić w duchowych wymiarach, żeby być tymi, przez których Bóg może na tej ziemi działać, wykonywać, ale my potrzebujemy mieć duchową pewność, upewniającego nas Ducha Świętego w tym, co jest duchowe. Żeby wchodzić w duchowe wymiary z duchową śmiałością. Jak wielu poprzestaje na cielesnych rozważaniach Biblii, nie tęskniąc do tego, o czym ona mówi, nie pragnąc skosztować, jak dobry jest Pan, nie szukając tego, żeby doznać tego, co tu jest napisane. Wystarczy mi moje chrześcijaństwo. Marne to poznawanie słowa. Wszyscy Boży ludzie, nawet wiedząc, że jutro zginą, jeszcze prosili o Biblię, chociaż jeszcze poczytać ją trochę z Duchem Świętym, jeszcze spojrzeć w te wspaniałości, kosztować ich. I nie liczyło się, że jutro ich może zabiją, czy za tydzień. Na pewno już zginął. Kiedy Duch Święty nas prowadzi po tych kartach Biblii, one przemawiają do nas te słowa, one stają się żywe, one zaczynają wnikać w nas i powodują w nas przemianę. Świętą przemianę. Widzisz, jak ten człowiek będzie coraz bardziej upodabniany do Jezusa Chrystusa, do działającego Pana w nas i pośród nas. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział. To jest tak czasami, jak na lekcji jest jakiś nauczyciel, który jest mocno zagłębiony w jakiś temat, ma go rozpracowany, a uczniowie siedzą i nie mają pojęcia do końca, o czym on mówi. Słuchają go, on przed nimi rozkłada to wszystko, nie słuchają. Musi być początek. Zawsze musi być początek, który rozumiem, wiem już, o co chodzi. I zaczyna łapać uczeń, o czym ten człowiek mówi. Ten początek musi być w tobie i we mnie, żebyśmy zaczęli pojmować Boga. I ten początek to jest Duch Święty w nas. To jest ten początek pojmowania. Zaczynasz rozumieć, co Bóg mówi. 8 od 49 wiersza. Gdy on jeszcze mówił, nadszedł ktoś od przełożonego synagogi, mówiąc, umarła córka twoja, nie truć już nauczyciela. Jezus zaś usłyszawszy to odpowiedział mu, nie bój się, tylko wierz, a będzie uzdrowiona. A przyszedłszy przed dom, nie pozwolił nikomu wejść z sobą, tylko Piotrowi, Janowi, Jakubowi, ojcu i matce dziecka. A wszyscy płakali, żałowali jej. On zaś rzekł, nie płaczcie, nie umarła, lecz śpi. I wyśmiewali go, bo wiedzieli, że umarła. A duchowy człowiek mówi, że śpi, a fizycznie, umarła, co ty opowiadasz? No śpi, umarła, śpi. No nie dogadasz się po prostu. Oni widzą co innego on widzi. I śmiali się z niego. On zaś ująwszy ją za rękę, zawołał głośno, dziewczynko, wstań. I co, spała? No głośno trzeba wołać, tak? Bo jak ktoś zaśnie mocno, no to trzeba go obudzić. No zawołał głośno, wstań. I powrócił, co? Duch jej. Bo kiedy my umieramy, duch wraca do Boga, który go nam dał. A więc z tej dziewczynki duch wrócił już do Boga. Ale teraz Jezus sprawia, że jej duch wraca. Ona dalej będzie żyła i będzie mogła mieć społeczność z Bogiem. Potrzebuje ducha do tego. Nie tylko duszy i ciała. Powrócił duch jej i zaraz wstała, on polecił, aby jej dano jeść. I wpadli w osłupienie jej rodzice. On zaś przykazał im, by nikomu nie mówili o tym, co się stało. Znowu, już kiedyś o tym mówiliśmy. Dziwne, prawda? Przecież ona wyjdzie. No spała. Ale głupi sąsiedzi. Oni myśleli, że umarła. A ona spała. I myśmy tak zostali ochrzczeni, prawda? Przypominacie sobie, jak zostaliśmy ochrzczeni? Co się stało wtedy? Zanurzony został w śmierć Chrystusa, grzesznik. A wzbudzony nowy człowiek. Napełniony Duchem Świętym. By mógł, czy mogła iść w duchowych wymiarach w kierunku wieczności. Żeby człowiek umiał uczyć się dalej, Pana poznawać i wybierać pośród tych kosztowności. Potrzebujemy Bożego Ducha. Nieustannie. Bracia i siostry, to jest problem chrześcijaństwa. Że ludzie pozwalają, żeby Duch Boży uchodził. Ty masz chcieć Go zatrzymać. Ja. Wiemy, że Duch Święty będzie ustępował miejsca duchowi antychrystycznemu, żeby na tej ziemi diabeł zebrał swoje żniwo. A ty masz pilnować się, żeby z ciebie nie ustąpił. I ze mnie. Masz pilnować się tego ducha i słuchać, co on do ciebie mówi. Słuchać się Słowa Bożego. I mieć siłę żyć według tych słów. Nie może być ci obojętne to, czy go masz, czy nie. Jeśli człowiek miał kiedyś ducha, to dzisiaj jest martwy, tak? Ona miała kiedyś ducha i później ten duch odszedł. I co ona była? Martwa była. Ale kiedy duch wrócił, ożyła. Duch Boży ożywia nas każdego dnia. Niech ożywia nas Duch Boży, już nie my, według starego wydania. Święty Duch niech ożywia nas. I mamy to podobne doświadczenie, kiedy w Izajaszu jest opisane o naszym Panu Jezusie Chrystusie i spocznie na Nim duch mądrości, duch umiejętności, duch Boga spocznie na Nim. Kiedy Jezus był chrzczony, Duch Boży w postaci gołębicy spoczął na Nim. I w mocy tego Ducha Jezus poszedł i co był zaraz? Kuszony był. I diabeł przegrał. I my pójdziemy i diabeł przegra. Świętość życia z Bogiem. Wiecie, ci, którzy duchowo spotkali się z Bogiem, poznali duchowe życie z Bogiem, są świadomi, jak słabe dzisiaj jest chrześcijaństwo. Bo ci, którzy nie spotkali się, nie są świadomi. Oni myślą, że to jest wymiar chrześcijaństwa. To nie jest wymiar chrześcijaństwa, to jest upadające chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo, które ma wymiar Boży, ono ma wejrzenie w duchowe rzeczy dzięki Duchowi Świętemu. Ono umie rozeznać, jaki duch działa. I tego potrzebujemy wszyscy, jeśli chcemy przejść przez ziemskie doświadczenia i być uratowanymi. Ten duch tego świata jest chytry, przybiegły. Tylu ludzi już zwiódł. Naprawdę ludzie walczą nie wiadomo o co. Na pewno nie o to, co Duch Święty chce. Jeśli Duch Święty napełnia cię bojem, to jest to bój z władcami tego świata ciemności, żeby one nie skażały prostych, prawych umysłów Bożego ludu. Ty nie zasiewasz zamętu w myśleniu człowieka. Ty usuwasz zamęt z myślenia człowieka. Jeśli Duch Boży w tobie działa, to prawda usuwa kłamstwo, a nie wprowadza zakłamanie. Wielu z innego ducha wprowadza w Kościół zakłamanie, jakieś dziwne wytłumaczenia biblijne i one kręcą proste drogi pańskie. I ci ludzie mniemają, że są w porządku. Ale to nie jest Duch Boży. Duch Boży nigdy nie będzie kręcił to, co proste, ale wskazywał nam na proste drogi pańskie. Będzie pokazywał nam to, co jest nam potrzebne, abyśmy nie zginęli. I Duch Święty nigdy się nie myli. Opowiadałem wam kiedyś, jak Duch Święty powiedział mi o pewnym wydarzeniu. Szedłem, pewni ludzie zgłosili się po coś i wtedy szedłem i Duch Święty mi powiedział, ciebie mogą oszukać, ale mnie nigdy nie oszukają. I powiedział mi, co jest tam w tych ludziach. Wiedzieliśmy, że ci ludzie, którzy przyszli prosić nas o pomoc w pewnej sprawie, już ze sobą współżyli przed ślubem. Mogli udawać, że są w porządku chrześcijanami, ale Duch Święty powiedział, nie są w porządku. I chcą was oszukać, udając, że są w porządku. Bez Ducha Świętego nie mamy wejrzenia w duchowe rzeczy. Tylko Duch Święty może nam objawić to, czego nigdy nie widzieliśmy, o czym nie mamy pojęcia nawet. I potrzebujemy Ducha Świętego, żeby nas prowadził w tych duchowych wartościach. Koniecznie go potrzebujemy. My często tracimy czas, rozumiecie, na walkę ze sobą, na ciąganie ludzi do Boga. Tracimy czas często. Ci, którzy powinni pracować swobodnie, muszą ciągać ludzi do Boga, spierać się z jakimiś ludźmi. O to, co każdy powinien wiedzieć, ratuj się z tego przewrotnego świata. Ucz się żyć według standardów Bożych coraz bardziej. A nie mów mi, że jesteś w porządku, kiedy nie widać ciebie w Bożej pracy, nie widać ciebie na Bożej wojnie. Nie widać ciebie w walce o to, co jest piękne, czyste, święte i nieskalane. Sobie siedzisz gdzieś tam na zapleczu i myślisz sobie, że twoje chrześcijaństwo coś tu zmienia. A diabeł się śmieje z tego chrześcijaństwa, bo ono nawet nie przeszkadza mu robić zła, które robi. A ty powinieneś mu przeszkadzać i to bardzo. Powinnaś mu przeszkadzać i to bardzo. Dziecko Boże, ma przeszkadzać diabłu tu na ziemi. I dlatego on musi z tobą staczać bój wtedy. Bo mu przeszkadzasz robić to, co on chce. I się wścieka na ciebie. Ilu ludziom przeszkodziłem robić coś złego i wściekają się na mnie, bo ich władca się taki właśnie jest. Wścieka się, gdy mu nie pozwolisz krzywdzić, zanieczyszczać, brudzić. Jezus też tego nie pozwoli. Zobaczcie, ilu miał wrogów, oszczerców. Co twoje chrześcijańskie życie robi na polu bitwy? Czy diabeł z twojego powodu jest niepewny i lękliwy, co się zaraz wydarzy, bo ten Boży człowiek jest na froncie i będzie może się modlił, albo będzie głosił, albo będzie robił pewne rzeczy, działania, które będą uderzać w jego teren, który on myśli, że ma już dla siebie? Czy jesteś dla niego jakimkolwiek zagrożeniem, chrześcijaninie, chrześcijanko? Jeśli nie, to gdzie jest Duch Chrystusowy? Tak jak Elizeusz powiedział, gdzie jest Bóg Eliasza? Jak Jezus chodził po ziemi, to diabłu to przeszkadzało. Jak Paweł chodził, apostołowie chodzili po ziemi, diabłu to przeszkadzało. I tak musi być do końca. Tam, gdzie są Boże dzieci, tam diabłu to będzie przeszkadzało. Musi tak być. Bo ciemność nie może cierpieć światłości, która wnika w tą ciemność. Ale jeśli on będzie zanieczyszczać nas swoimi brudami, to co on ma? Bać się nas? Jeśli my będziemy szli za jego brudami, to co, on ma się bać nas, obawiać? Przecież jeśli my czerpiemy z niego siły do tego, żeby buntować się przeciwko Bogu, to diabeł będzie się nas obawiał? No będzie się obawiał, kiedy nie bierzesz od niego nic. A wszystko z Chrystusa, wszystko w Duchu Świętym. Po to tu jesteśmy, Przecież nasze życie ma tylko wtedy sens. Myśmy już umarli. Skończyło się bieganie za swoim. Rozpoczęło się prawdziwy bój dziecka Bożego, prowadzonego przez Ducha Świętego. Ewangelia Jana, 1 rozdział. 16 wiersz. A z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli to łaskę za łaską. Jaka to jest pełnia w Chrystusie? Z pełni boskości. Myśmy wzięli łaskę za łaską. Pozwól, żeby ten duch mówił do Twojego ducha. Łaska za łaską z Boga. Co to znaczy łaska? Wolność. Wspaniała wolność. Mogę wszystko robić, co zechcę. Wolność. Bo nie mam już pragnienia zła, mam pragnienie dobra. Nie chcę krzywdzić, chcę ratować, chcę zbawiać. Nie chcę kłamać, chcę mówić prawdę. Nie potrzebuję już, żeby mnie coś ograniczało, tak? To jest piękne. To jest właśnie wzięcie z Chrystusa. Już nie pod zakonem, pod łaską. Już nie potrzebuję ogranicznika, bo nie mam zamiaru czynić zła. Ale dobro. Jeśli gdziekolwiek mam zamiar czynić zła, krzyż musi to zniszczyć. To jest wojna. Niech to niszczy, aby było tylko samo dobro. Abyśmy umieli rozpoznać, co jest dobre, miłe i pożyteczne. A resztę usuwali. Chwała Bogu, że po to tu jesteśmy, po to przyszedł Duch Święty. Po to też przyszedł napełnić nas odnowieniu umysłu naszego, żebyśmy mogli myśleć o tym, co w górze. Abyśmy mogli z pełni Chrystusa czerpać dzisiaj. My, tacy ludzie, pomyśl sobie, coś ty byłeś wart, czy warta, czy ja, do takiej armii. Co my byśmy byli warci jako żołnierze dla Chrystusa? No powiedz sam, co byliśmy warci, bohaterzy, do robienia złego. Co byliśmy warci dla Chrystusa? Zbierańca rozbójników, kłamców, obłudników. Jezus robi z tego armię. Napełnia swoim duchem, obdarza swoim życiem. Co masz takiego, co byś miał, czy miała, czym byś mógł się chlubić w tej wojnie? To cię diabeł po prostu bawi się tobą. Naszą chlubą jest Chrystus, a mocą Duch Święty, który przyszedł, aby obdarzyć nas zwycięstwem. I dlatego wiemy, co potrzebujemy. I przychodzą krytyczne chwile, doświadczenia i wtedy wybieramy to, co pozwala nam iść dalej. Z pełni Jego myśmy wzięli. To łaskę za łaską. Trzymajmy się tego mocno w każdej chwili. Niech Pan nas umacnia w tym. W liście do Tytusa apostoł Paweł pisze: w 3 rozdziale, 4 do 7 wiersza. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Kąpiel odrodzenia. Odnowienie. Wiecie, my jesteśmy w tych ciałach dalej, ale one są odnowione. Te ciała są odnowione. Inny sposób działania w tych ciałach się już dzieje. Mieliśmy zabrudzone piwskiem, winem, wódką ściany naszego mieszkania, obrzygane naszymi wymiocinami. To wszystko zostało wymyte, wyczyszczone. Tak jak Pan Jezus powiedział, ten dom wyczyszczony w środku po to, żeby mógł tam mieszkać ojciec z synem. Chwała Bogu. Nie dość Jemu chwały. Nie dość. Nasze ciało nie odda Bogu chwały, której On jest godzien, ale duch tak. I dlatego potrzebujemy ducha, by oddać Bogu chwałę. Żeby Go uwielbić, by wzniosłość tego widzenia, duchowego widzenia pozwoliło nam unieść się duchowo tam do nieba. aby czerpać z Niego i kosztować z tego, kim On jest. Same wspaniałości. Nie jesteśmy w stanie się zmieścić. To jest tylko sygnalizacja mówiąca: Bóg dał zielone światło. Idź za Duchem. Dopóki Chrystus nie umarł na krzyżu, było czerwone. Człowiek nie mógł być uwolniony ze swoich grzechów. Czerpał z tego poprzez wiarę, ale jeszcze nie nastąpiło to w ten sposób. Chrystus umarł, wykupił nas swoją krwią, oczyścił nas dla Boga, abyśmy byli Jego kapłańskim ludem nabytym. Chwała Bogu, same wspaniałości. Może otwórzmy 2 Koryntian, 3 rozdział, od 17 wiersza. Pan jest Duchem, gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak zwierciadle chwały Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz chwały w chwałę. Jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Wiecie, czasami jest tak, że człowiek traci pragnienie. Nie ma pragnienia, żeby pić na przykład. Traci potrzebę picia. Myślę, że dla niektórych dzisiaj jest czas, żeby wrócić do tego świętego pragnienia, by chcieć pić z tego świętego źródła, tą wodę żywota, żeby chcieć napełniać się tą obfitością duchowego rozeznania, by chcieć mieć wejrzenie w te duchowe wartości, by chcieć mieć duchowe oczy, serca, które będą mogły patrzeć na Jezusa, sprawcę dokończyciela wiary, by pragnąć tego, by szukać tego u Pana, by modlić się, a ci, którzy mają to, aby jeszcze tym bardziej utwierdzać się w tym, że poznawać dalej, to jest potrzeba na dzisiejsze czasy, gdzie tak gnuśnieją ludzie i gdzie tak tracą czas i gdzie nie wykorzystują czas, by poznawać Pana, poznawać Go jeszcze więcej, żeby móc więcej rozgłaszać Jego wspaniałości, więcej mówić o Jego chwale, więcej widzieć tego, który czyni to wszystko, który uczynił drogę do siebie, drogę świętą, czystą i nieskalaną, by kosztować Jego dobra. Niech Pan nas tym właśnie napełnia. Kiedybyśmy otworzyli 8 rozdział listu do Rzymian, to jest bardzo mocny taki akcent wypowiedzi apostoła Pawła na temat właśnie Ducha Świętego. Przyrównywanie duch, ciało i pokazanie, jak potężny jest ten Duch, który przyszedł od Ojca i Syna, by nas napełniać. I zaczyna w ten sposób: przeto nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy będąc w Chrystusie, nie według ciała chodzą, lecz według Ducha. Tego nie ma w Brytyjce, ale to jest naprawdę w Biblii. Nie wiem, dlaczego oni to skasowali. Tak ważną rzecz. Którzy nie według ciała chodzą, lecz według Ducha. Nie ma już potępienia nad tymi ludźmi, którzy nie według ciała, ale według Ducha chodzą. Nie ma. Koniec. Bo Duch prowadzi nas prawidłowo do wieczności z Bogiem. Bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele, aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według Ducha. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ci zaś, którzy żyją według Ducha, o tym, co duchowe. O czym myślisz, bracie, siostry? Czy o tym, co w górze, czy o tym, co na ziemi? Co pociąga twoje serce? Jeśli Duch, to do góry, więcej Boga. A jeśli ciało, to do ziemi, więcej ziemi. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu. Jeśli tylko Duch Boży mieszka w was, jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Duch Chrystusa. Zobaczcie, z Eliasza 2/3 ducha spoczęło na Elizeuszu, a na nas ma spocząć cały Duch Chrystusa. I w Duchu Chrystusowym dopiero my zaczynamy wołać Abba Ojcze, w Duchu Synostwa zaczynamy naprawdę kierować się do Ojca Boga w niebie Ojcze. Naprawdę zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy Jego dziećmi. Szanujemy Jego wolę, chcemy żyć Słowem Jego. To jest bycie dzieckiem Boga. To jest potrzeba wiedzieć, co On chce. I to Duch Święty daje nam poznawać. To jest Duch Chrystusowy. Chcę wiedzieć, Ojcze, co Ty chcesz. Pokaż mi, Ojcze. I Ojciec pokazuje synowi, córce. Zagłębia w kosztowności duchowych wartości. Chrześcijaństwo nigdy nie było nudne, a pójście do wieczności będzie największym, wspaniałym objawieniem Boga wszystkim Jego synom i córkom. A tam już będziemy wszyscy jako Chrystus w niebie, podobni do Niego całkowicie. Cały czas. Paweł tutaj to jest taki jak hymn miłości, to jest hymn dla Ducha Świętego. Hymn pokazujący działanie Ducha Świętego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak Duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Nasz Duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Ma swobodę działania. Nie jest ograniczony tym, co nasze ciało naprodukowało wraz z duszą. Z emocjami. Kierowanymi do świata. Emocje nasze kierują się do nieba. Odwracają się od rzeczy świata. Zaczynamy więcej emocji przeżywać z niebem, z wiecznością, z byciem dziećmi Boga. To nas pociesza albo smuci, kiedy coś jest nie tak. Nie rzeczy świata, ale to, jak stoimy jako dzieci Boże przed Ojcem. To nas albo raduje, albo smuci. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. A więc znowuż te ciała zaczynają zobaczyć. Moja ręka może obracać kartki Biblii albo wziąć kufel z piwem pić. Obojętnie. Ona zrobi to, co ja chcę. Ja chcę poznawać Biblię, więc musi otwierać Biblię. Chcę się modlić, musi wznosić się do Boga. Chcę. To jest też duchowy wymiar, który przyszedł do nas od Boga. Nasze chcenie się zmieniło. Chcemy być z Bogiem, chcemy kosztować, jak dobry jest Bóg. Chcę wykorzystać ten czas. A więc Duch. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba, Ojcze, poddawaj się temu Duchowi Świętemu. Idź za Nim, podążaj za Nim, za głosem, który Cię prowadzi według Biblii. I ten to Duch świadczy Duchowi naszemu, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Kiedy doznajesz, że radują Cię te skarby, doznajesz, że porusza się Twoje serce, to znaczy, że jesteś ożywiony Duchem. Kiedy raduje Cię to, jestem dzieckiem Boga, o Boże, chwała Bogu, jestem dzieckiem Boga, raduję się, idę jak dziecko Boga, dzieci Boże nie grzeszą. Cieszę się, nie muszę grzeszyć, nie muszę biegać za tym, co ten świat biega. Boże, jaka to swoboda, jaka wolność, chwała Bogu. Rozumiecie, cieszę się tym, raduję się tym. Dzieci Boże cieszą się tym, czym raduje ich Ojciec. Bogactwem Ojca się cieszą, skarbami, które poznają dzięki Duchowi Świętemu. Zagłębiani w głębokości Boże, rozkoszują się Panem. Nie nuży ich to, nie męczą się i nie ustają. Lecz biegną dalej. Kosztowność tego. Chrześcijaństwo zawsze było piękne, ponieważ ono jest wzrostem, rozwojem. Ci, którzy karłowacieją, którzy schodzą z drogi poznania, tracą, wiele tracą z radości Boga. Nie schodźmy z tej drogi, którą jest Chrystus. Radujmy się na niej. To nie zależy od tego, co my potrafimy. W ogóle nie zależy. W ogóle nie zależy. To zależy od tego, co potrafi Duch Święty zrobić. Wierz, ufaj i poddawaj się Jemu nieustannie. On potrafi. On to zrobi. I widać, jak robi. Nad tymi, którzy mu się poddają. I dalej Paweł pisze w tym 8 rozdziale od 26 wiersza. Podobnie i Duch wspiera nas z niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a onże był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Pragnij zawsze, pragnij, nigdy nie pozwól, żeby twoje pragnienie uschło, żebyś stał się człowiekiem, który już nie pragnie Ducha, któremu wystarcza takie sobie jakieś życie, a tak jakoś sobie żyje. Musisz być żołnierzem na froncie, duchowym człowiekiem, który walczy, wygrywa, idzie dalej, z którym diabeł ma tu wiele kłopotów, będzie cię próbował atakować, będzie próbował nawet powalać, jakby się udało, a ty zawsze wstaniesz i pójdziesz dalej. Bo to jest duch zwycięstwa, nie porażki. To jest duch Chrystusa, który nigdy nie przegrał z diabłem. To jest duch prawdy, który nie pozwoli, żebyś był okłamywany, okłamywana, który będzie cię wprowadzać w kosztowności Bożego objawienia. Duch synostwa, jak w liście do Galacjan, wołający w nas Abba, Ojcze. Niech ten duch napełnia ciebie i mnie nieustannie. Jezus powiedział takie ważne słowa. Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Nie polegaj więc na własnym rozumie. Zostaw to Bogu, ufaj Mu, ale nie odchodź od Boga ani na trochę. Wielu chrześcijan odchodzi, odchodzi, odchodzi. Jeśli chcesz żyć z Bogiem i chcesz, żeby Duch Święty jeszcze więcej, więcej wskazywał ci na to, kim jest ten Bóg, to musisz być przy Nim. Zawsze. Dlatego, czy jeszcze pijesz dla Pana, nie rozsądzaj tu na ziemi bez Ducha Świętego nic. Bo twój rozsądek to Duch Święty. Twoje umiejętności chrześcijańskie to Duch Święty. Twoje pojmowanie Boga to Duch Święty. On wprowadza nas we wszystko, co jest potrzebne nam do życia i pobożności. Jak będziesz więc wdzięcznym Bogu za to, co służy nam od Boga do mierzenia Bożych głębokości? Czy będziesz codziennie chciał, aby On ci tu pomagał mierzyć Boże głębokości? Chcesz codziennie mierzyć Boże głębokości? Chodzić z Nim. On nawet w nocy poucza. Duch Święty nie śpi, nie drzemie. On jest. Jak dobrze jest, kiedy On cię poucza i kiedy daje ci wejrzenia w te rzeczy. A więc Bóg wie o tych wszystkich rzeczach. Potrzebujemy Ducha Bożego, żeby nie być oszukani i zwiedzeni. Duch Święty pokazuje rzeczy, które mogą wyprzedzić daną sytuację i chronić ciebie przed oszukaniem i zwiedzeniem. Nieraz jest tak, że człowiek jest głupi i nie posłucha Ducha Świętego i wtedy zobaczy, przed czym Duch Święty chciał uchronić. Lepiej nie patrzeć. Nie są to dobre rzeczy. Czasami możesz dźwigać je latami i będą cię ciemiężyć i przeszkadzać ci radować się Panem. Lepiej nie chodź i nie sprawdzaj. Co by było, gdybym poszedł wbrew Duchowi Świętemu? Zawsze będzie ci na szkodę. Niech Pan prowadzi nas, niech Duch Święty prowadzi nas i niech prowadzi nas tą kosztowność tego, kim jest Bóg dla mnie i dla ciebie w każdym czasie, w każdym wymiarze. I Paweł mógł powiedzieć, o jakże niewysłowione są wspaniałości twoje, o Boże. Amen. Amen.